Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
I ja Państwu obiecałem, że będą filmy krakowskie, w zasadzie film krakowski i to się teraz wydarzy, o takim filmie teraz będziemy rozmawiać, dlatego że mój rozmówca, reżyser tego filmu powiedział mi tak, to miał być film w zamyśle bardzo krakowski. Przenosimy się do lat 60. i widzimy ten Kraków lat 60. nie tylko za sprawą wykreowanych obrazów i wykreowanej scenografii, ale także za sprawą rzeczywistych materiałów archiwalnych, które w tym filmie splatają się, jak mówi reżyser figuranta, bo to o ten film chodzi, Robert Gliński, one pełnią funkcję takiego swoistego refrenu tego filmu. A o czym to film? Ano to taki film o tym, jak bardzo wyniszczające może być bezkrytyczne życie ideą. I to nie tylko komunistyczną, jak w tym przypadku, ale każdą inną. I to jest taki świat, taka przestrzeń, po której teraz będziemy się wspólnie poruszać, a będziemy się poruszać z Robertem Glińskim, reżyserem filmu Figurant. On dzisiaj ma swoją premierę, a my rozmawialiśmy o nim przy okazji krakowskiej premiery i to do wysłuchania tej rozmowy teraz Państwa zapraszamy. Panie Robercie, robienie filmu z Wojtyłą w tle w 2023 roku to może być posunięcie całkiem ryzykowne, jednak pan się go podjął.
Tak, ale Wojtyła jest w tle. Nie jest Wojtyła na pierwszym planie, bo gdyby był na pierwszym planie, to bym się bał. No, zresztą jest kilka filmów przecież fabularnych o Wojtyle.
Laurek nawet można byłoby powiedzieć.
Tak, on jest i trochę posągowy, i taki właśnie nieprawdziwy. No to jest, myślę, że to przerasta możliwość tego medium i dlatego u mnie Wojtyła jest schowany, jest dosyć daleko, jest na drugim planie, trzecim planie, ale cały czas gdzieś obok niego ta fabuła krąży wokół niego, bo bohaterem jest młody chłopak, Esbek, który inwigiluje Wojtyłę, zbiera materiały, robi zdjęcia i próbuje znaleźć jakąś pułapkę zastawić na Wojtyłę, więc w okresie krakowskim. To jest głównym tematem filmu, czyli Wojtyła jest takim motorem jakby całej akcji, ale jak powiadamy, no jest w tle na ekranie.
Co pana zmotywowało, czy pociągnęło w tę stronę, żeby tym tematem się zająć? To jest tak, że tak sobie myślę, że musiał pan dostrzec w tej opowieści jakiś potencjał, także artystyczny, potencjał filmowy. Zastanawiam się, co to było.
Pierwszy to jest sentyment do PRL-u. No ja się wychowałem w PRL-u, to jest ta epoka, która mnie kształtowała i którą wspominam z mieszanymi uczuciami, ale myślę, że to była bardzo interesująca epoka. Z jednej strony życie bardzo ciężkie, trudne, takie szare, smutne, a z drugiej niebywały rozkwit teatrów, filmu, kultury. I to było coś, co bardzo pociągało, zwłaszcza młodego człowieka. Malowałem, rysowałem, bawiłem się w kabareciki, w teatrzyki. Był takim wulkanem dla kogoś, kto chciał coś robić, tworzyć albo się wygłupiać. To rzeczywiście było fascynujące. To był jeden z tych motywów, dlaczego ten film zrobiłem. Drugi to jest to, że ten film pokazuje, jak ważną rolę odgrywał kiedyś Kościół. Kiedyś Kościół miał siłę. Do Kościoła chodzili wszyscy, czy z prawa, czy z lewa, czy po środku, bez względu na poglądy, miał Kościół autorytet. No dzisiaj z tym autorytetem jest trudniej, więc wydaje mi się, że warto przypomnieć o tej roli Kościoła. Od strony artystycznej ten film jest też bardzo ciekawy. Zresztą ja reprezentuję taki stary pogląd na film, że jeśli nie mam pomysłu na film, to się za niego nie zabieram.
Czyli tutaj pan musiał mieć pomysł.
Tak. I tu miałem taki pomysł, że będzie to historia bardzo osadzona w epoce i w Krakowie. W związku z tym starałem się, żeby ten Kraków istniał. Jest piwnica pod Baranami, są piosenki z Krakowa, są ulice krakowskie, jest rynek, a wszystko w latach 60. I jednocześnie w tej warstwie narracyjnej jest taki refren z materiałów dokumentalnych, takie krótkie sekwencje, z których wyrasta fabuła, którą ja już kręcę. I teraz no, to było takie, bym powiedział, no, może nie wyzwanie, ale ciekawe bardzo od strony właśnie takiej zawodowej, jak zebrać te materiały dokumentalne, które tworzą mini sekwencyjkę i z niej wychodzę w opowiadanie fabularne. No, trzeba to tak zrobić, żeby tego przejścia nie było widać, żeby to było w jakiś sposób zakamuflowane i mam nadzieję, że to mi się udało, bo jak pokazywałem osobom, które się znają na kręceniu i na obrazie, czyli kolegom operatorom, którzy nie kręcili tego filmu, ale no, są ekspertami, prawda, w ujęciach, w kamerach i tak dalej, to nie wiedzieli. Nie wiedzieli, w którym momencie jest dokument, a w którym momencie jest fabuła, więc myślę, że to się udało, bo kręciliśmy tak, przynajmniej początki scen, które właśnie zahaczały o tę warstwę dokumentalną, żeby to było do złudzenia w konwencji, w tym, co widzimy na ekranie, żeby przypominało ten dokument. Więc i potem z tych fragmentów dokumentalnych startujemy w fabułę, już jesteśmy związani z głównym bohaterem, po to, żeby po jakimś czasie znowu wrócić do fragmenciku dokumentalnego, z którego znowu będziemy startować w fabułę. I to, tego typu narracja bardzo jakby była, no, taka interesująca z punktu zawodowego, no, ale spowodowało to co? Że cały film jest czarno-biały.
No nie cały, no nie cały. No, i są tacy, którzy mogliby powiedzieć, że ten moment, w którym on przestaje być czarno-biały, to że on taki, pytanie, czy potrzeba.
A powiem teraz dlaczego. Natomiast film jest czarno-biały, dlatego, bo jak właśnie przechodzimy z materiałów dokumentalnych fabularne, to, no, to musi być spójne. To jest, żeby to było spójne w konwencji no i to jest. Natomiast w pewnym momencie, już pod koniec filmu, bohater wychodzi z kościoła na Franciszkańskiej i mamy taką panoramę na okno Boga Ojca, na witraż zaprojektowany przez Stanisława Wyspiańskiego. I ten witraż czarno-biały wyglądał strasznie. To była po prostu taka szmata. Więc tutaj lekko żeśmy ten kolor podciągnęli, że w kolorze raptem no, wychodzi rzeczywiście Bóg, Ojciec, który jest gdzieś na górze w oknie. Więc to taki zabieg, no, może on jest troszkę, bym powiedział, mocny, ale gdzieś jest ten Bóg, Ojciec, z którym bohater bez przerwy walczy i ma go w nosie i no, mówi wyraźnie, ja nie wierzę w Boga, więc gdzieś to okno powinno się pojawić.
Jesteśmy w Krakowie, więc można byłoby powiedzieć za profesorem Tarnowskim, że to takie okno metafizyczne, ale jakoś tak nie mogę sobie tego poukładać w głowie, że czyli Robert Gliński zaprasza do Boga, zaprasza do kościoła tym filmem?
Ale chce pan się zapytać, czy jestem wierzący, czy nie, ale nie powiem.
Nie pytam o pana wiarę, pytam o intencję tego filmu.
Intencja jest związana z postacią bohatera. To znaczy, czy bohater, tak jak syn marnotrawny, wróci ze swojej złej drogi. Być może wróci, nie wiemy.
Czym Bronek Budny pana zainteresował? Bo tak sobie myślę, że żeby się podjąć pracy nad jakimś filmem, to trzeba też trochę poczuć chemię z tym człowiekiem, którego studium poniekąd psychologiczne tak naprawdę przez niemalże 2 godziny obserwujemy za sprawą tego filmu, bo są tacy, którzy piszą, że to jest powrót do takiego kina moralnego niepokoju trochę, że to jest taki film, który właśnie zaprasza nas w głąb ludzkiej psychiki. Ja się zastanawiam, gdzie ta chemia się pojawiła, dlaczego ona się pojawiła, no bo chyba musiała, nie? No bo to się nie robi filmu, jak się nie pojawi taka chemia właśnie.
No to na pewno. Nie, w ogóle jak się robi film, to trzeba mieć jakąś chemię do postaci, do sprawy, do konwencji, do pomysłu na całość, dlatego bo film się robi parę lat. I teraz przez parę lat robić coś, na co się nie ma ochoty, albo nie ma się tej chemii, to jest absurd. W związku z tym no, rzeczywiście między innymi no, odczuwałem jakąś relację z tym bohaterem, która polegała na tym, że to jest chłopak, który jest miły, dobry i chciałby właściwie dobrze. Ale jest z drugiej strony wcieleniem zła. Idzie po trupach do swojego celu. A żeby te cele osiągnąć, no to niszczy swoje życie uczuciowe, rodzinne, właściwie wszystko. I czyż nie ma takich ludzi obecnie? Myślę, że są. Że często dla właśnie kariery, dla pozycji,
władzy
marnujemy swoje życie i dokonujemy złych wyborów. A jak już jesteśmy przy wyborach, zło, dobro, prawda, to już jesteśmy w niepokoju moralnym. I rzeczywiście dlatego możemy powiedzieć, że to jest film o niepokojach moralnych, z tym, że bohater tych niepokojów to za dużo nie ma. On może ma, czasami ma takie pęknięcia, chciałby może zawrócić, się łamie, ale generalnie tych niepokojów ma niedużo, więc to jest taki, bym powiedział, trochę post-niepokój moralny, jeśli chodzi o gatunek.
Ja tak sobie też myślę, że ten film, Figurant, bo to o nim cały czas rozmawiamy, to jest taki film, który z jednej strony ma faktycznie w sobie dużo z takiego kina, które kieruje nas w stronę takiej gruntownej refleksji trochę nad jakąś naszą osobistą, ale nie tylko kondycją moralną, polityczną może też. Natomiast tam są takie momenty, no, w których trudno się nie uśmiechnąć. Panie Robercie, jak ja na przykład usłyszałem jakieś słabości, ma jedną, lubi kremówki, no to sobie pomyślałem, że pan puszcza oko także do tych widzów, którzy ten film z Wojtyłą w tle będą oglądali w 2023 roku, no bo przecież to mem.
To fantastycznie, jakby tego było nawet więcej, tak myślę. Bo ja myślę, że dobrze, jak jest opowieść taka dosyć serio. Ja bym powiedział, że to nawet nie jest niepokój moralny, to jest moralitet. Taki moralitet z PRL-u z odnośnikami do współczesności, gdybym tak chciał jakoś zdefiniować to od strony takiej gatunkowości. Natomiast dobrze, jak w takim opowiadaniu, które jest na serio, które jest poważne, no, pojawia się jakiś uśmiech, jakieś takie wytchnienie. Ale powiem jeszcze o jednej rzeczy. Jak się nie będzie panu podobać, to pan to wytnie. Mianowicie mieliśmy pokazy w Ameryce tego filmu i tam zaczęła się dyskusja, bo ktoś powiedział, że to jest soft porno. Oto mi włosy dęba stanęły. Gdzie tu jest soft porno? Przecież to jest film taki, bym powiedział, nawet niektórzy się śmiali, że kościółkowy i tego. I tutaj jest soft porno, no bo rzeczywiście są takie trzy lekkie sceny erotyczne, zrobione z wielką kulturą, gdzie prawie nic nie widać na gości i jest taki, no bardzo to zrobione jest, bym powiedział, no bardzo delikatnie. A tam raptem się rozgorzała dyskusja, czy młodzież może to oglądać, czy nie. No i co tu zrobić? Czy to jest mem? Czy to jest...
Proszę pana, jak pan łączy sceny erotyczne z papieżem, to ja bym się nie dziwił na pana miejscu, że takie zarzuty się pojawiają.
No ale papież napisał, znaczy Wojtyła napisał książkę Miłość i Odpowiedzialność, gdzie pisze o relacji kobiety i mężczyzny i pisze o związku i też pisze tam o seksie nawet. Powiem jeszcze jedną rzecz. Taką niepopularną trochę. Wszyscy się powołują na Jana Pawła II. Od różnych i hierarchów kościelnych. No i Toruń, prawda, cały. Ale to, co oni robią i to, co mówią, to jest dowodem na to, że nie przeczytali nawet jednej encykliki papieskiej. Tutaj też jakiś też jest abstrakt duży i też bym to chciał zaszeregować do memów, ale chyba niestety się nie da.
Ja wrócę do tego filmu, bo ten film to nie są wyłącznie memy i ja tak sobie jeszcze myślę o tym Wojtyle w tym filmie, że ten Wojtyła tak naprawdę istnieje, ale on istnieje jako, takie mam wrażenie, pretekst do tego, żeby opowiedzieć właśnie historię tego człowieka, tego młodego agenta służb bezpieczeństwa i te realia historyczne, polityczne, one są bardzo istotne, natomiast to nie jest tak, że to jest film o naukach Wojtyły, chociaż one tam się pojawiają od czasu do czasu w nienachalny sposób, ale mam wrażenie, że to jest tak, że pan wręcz unikał kontaktu z Wojtyłą, kiedy ogląda się ten film, właśnie on pojawia się gdzieś w oddali, to nie jest tak, że my widzimy portret tego człowieka.
No, Wojtyły nie. Widzimy portret bohatera filmu, tak. Młodego SBK Budnego, który idzie po trupach do celu, bo chce zebrać materiały, które by obciążały Wojtyłę. Faktycznie Wojtyła to miał bardzo dużo takich, powiedzmy, SBK-ów, prawda? On wiedział, że jest otoczony jakby no, mikrofonami, że go fotografują. I wiedział, bo taka jest rzeczywistość.
To ja bym chciał wrócić w takim razie do Krakowa i zapytać o to, w jaki sposób państwo
rekonstruowali ten Kraków lat 60., dlatego że faktycznie my tam widzimy piwnicę pod baranami w tym filmie, nawet słyszymy, pan mówi o tym refrenie w postaci tych materiałów archiwalnych, ale jako refren powracają też piwniczne piosenki i myślę, że nie jeden krakowianin, nie jedna krakowianka uśmiechną się do siebie, dlatego że, no i będą się zastanawiali, czy temu Glińskiemu się udało pokazać te piwnice, czy nie udało się pokazać i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się, jaką pracę trzeba było wykonać, żeby wiernie ten Kraków poniekąd odtworzyć.
No, część materiałów z piwnicy, niewielka, to jest prawdziwa, no, z lat 60. I nawet powiedzmy, jak mamy kawałek spektaklu z piwnicy, to widownia jest właśnie częściowo z materiałów dokumentalnych, a częściowo jest nasza. Bo jak powiedzmy siedzi już nasz bohater na widowni, no to już musiałem to nakręcić. Ale to już jest nakręcone w tej konwencji, co to ujęcie wcześniejsze, które jest wzięte z materiałów archiwalnych, no, z kroniki filmowej. I kręcone rzeczywiście w latach 60. Więc tak jak, no, wspominałem, ta wymiana tych materiałów dokumentalnych, fabularne, które my kręciliśmy teraz współcześnie, no, odbywa się, no, bardzo, że tak powiem, w sposób taki niepozorny i tak, żeby widza nie wybić z tego poczucia, że siedzi w latach 60. i ogląda film. I tak samo jest z ulicami Krakowa. No, jeszcze na szczęście zachowało się trochę starych ulic w tym Krakowie, więc można tu było je nakręcić, a czasami jak się pojawiała jakaś antena albo jakiś element współczesny, no to potem elektronicznie żeśmy go z obrazów wymazywali. Natomiast generalnie, no, Kraków ma jeszcze ten zapach lat poprzednich i to jest fantastyczne.
Czyli ten Kraków tak naprawdę grał z samym sobą też w tym filmie, czyli on tak, można powiedzieć, chociaż nie wiem, myślę, że to chyba zbyt egzaltowane by już było, jakby powiedzieć, że Kraków jest jednym z bohaterów tego filmu.
Jest. Ja od początku chciałem zrobić film krakowski.
Co to jest film krakowski?
Film krakowski to jest film, który się dzieje w Krakowie i oddaje ducha Krakowa. To znaczy, że jest tam, no powiem, o czwartym czy piątym wymiarze, czyli zapach Krakowa się unosi. Oczywiście nie ma tego zapachu, ale to, co widzimy, ma, no, pewien ten splin krakowski, i który właśnie jest na ulicach, no, w piwnicy pod baranami, no, w ludziach też taka trochę poetyckość. No, coś tam takiego jest w tym Krakowie zaklętego.
Zastanawiam się, co pan, jeśli dobrze jestem zorientowany, jest warszawiakiem jednak. W Warszawie pan się urodził, w Warszawie pan studiował architekturę i teraz tak sobie myślę, że przyjeżdża pan do Krakowa i zastanawiam się, czym ten duch Krakowa pana ujmuje do tego stopnia, że postanawia pan jednak nakręcić tutaj film i to nawet kręcić to ujęcie w Krakowie, a nie w Warszawie.
No, ale to nie jest pierwszy raz, jak ja przyjechałem do Krakowa. Do Krakowa, no, często przyjeżdżam, bo Kraków, no, w porównaniu do Warszawy ma ducha, tak bym powiedział. Coś tam jest w Krakowie takiego zaklętego i zawsze mnie interesował. No, jak byłem na architekturze, to też patrzyłem na krakowską architekturę, no bo tu ci malarze, Wyspiański, Matejko, i to Matejko rysownik. Fantastyczny rysownik, bo my znamy jego te wielkie obrazy i tak dalej, ale przecież rysował wspaniale.
Teraz można to zobaczyć w Muzeum Narodowym w trakcie wystawy Matejko.
Tak. I tutaj, no, Wojciech Weiss, taki wspaniały też malarz i rysownik, czy akwarelista, no, Mechofer. No, to tutaj jest, no, Kraków ma coś zaklętego, no, i to jest, ma jakąś tajemnicę i to zawsze pociąga, no, to dlatego. Potem, jak zostałem już reżyserem, to przyjeżdżałem tu i robiłem teatry telewizji. Ponieważ w Krakowie się robiło na Łęgu, w takim, no, studio telewizyjnym, które było spokojne, można było się skupić. Byli aktorzy, świetni aktorzy, wielcy aktorzy, którzy nie lecieli za 2 godziny, że musiałem przerywać nagranie, bo jeden leciał do radia, drugi tam coś nagrywał, trzeci. Tak jest w Warszawie. Natomiast tu rzeczywiście można było od rana do wieczora spokojnie pracować i zrobiłem kilka spektakli tutaj w Krakowie ze wspaniałymi krakowskimi aktorami. Więc ten Kraków zawsze jakoś tak się tutaj przewija w moim życiu. No i teraz ten film.
Ten film, Ale ja też kojarzę, i to już na koniec, naszą rozmowę z zeszłego roku, kiedy miała miejsce pierwsza edycja Nano Film Festiwalu i zastanawiam się, czy festiwal powróci także w tym roku?
No chyba nie powróci w tym roku, może powróci za 2 lata. Są jakieś takie kłopoty, bym powiedział, proceduralno-logistyczno-finansowe i na razie nie powróci, a szkoda, bo to taka formuła bardzo fajna, nano, czyli coś małego, krótkie filmy, a fabularne, ja jestem fabularzystą, więc dlatego ta fabuła mnie kręci, no i dlatego chciałem ten festiwal tutaj zrobić, no była pierwsza edycja, na razie nie powrócimy w tym roku, ale może za rok.
Trzymamy kciuki w takim razie, żeby Robert Gliński powrócił do Krakowa ponownie. Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę przy okazji premiery filmu Figurant. Wszystkiego dobrego.
No zapraszam państwa, zobaczcie, jak wygląda wasz Kraków i jaki jest wspaniały.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.